Cudownie jest, Agnieszko, w tym twoim ogrodzie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień
takie
dobry.
Wrażenie odniosłem. Ja zawsze wiedziałem, że tu jest pięknie, a my dawno się nie spotkaliśmy właśnie w twoim ogrodzie, tylko jakoś tak w Gdańsku i rozmawialiśmy trochę bardziej teoretycznie niż praktycznie, prawda? Agnieszka Chuben-Żukowska, proszę państwa, to jest audycja Ładne Kwiatki, Włodzimierz Raszkiewicz. Witamy, dzień dobry.
Witamy, witamy.
Twój ogród, to on po prostu dojrzał.
Może dlatego, że po raz pierwszy sam musiałeś się przez niego przedrzeć, żeby do mnie dojść.
No właśnie, musiałem się przedzierać i to było takie piękne, takie cudowne. Właśnie on się stał ogrodem tajemniczym. Ty często opowiadałaś o tym tak teoretycznie, że ogród wymaga cierpliwości. To, co państwo posadzą teraz, to dopiero tak zaowocuje i bujnie wybije za rok, dwa, trzy, cztery lata.
No tak, rośliny muszą porosnąć i przede wszystkim muszą się zagęścić, żebyś to, co mówiłeś, ta tajemniczość gdzieś tam się utworzyła i ten klimat przede wszystkim w te miejsce się utworzyło. Także no,
tu zawsze było pięknie, ale teraz to jest rzeczywiście tajemniczo, niezwykle klimatycznie, no po prostu cudownie.
No i to też jest może taka uwaga do niektórych osób, a właściwie do wszystkich, którzy sobie zakładają ogrody gdzieś tam, czy przy pomocy firm, czy własnoręcznie, żeby od razu po samym założeniu
nie oczekiwać cudów,
tylko dać tej przyrodzie, żeby tam samemu się poukładała troszeczkę po swojemu, bo nawet jak kupujemy rośliny gdzieś ze sklepu ogrodniczego czy ze szkółki, no to one tam stoją w swoich warunkach jeden przy drugim, a tutaj nagle wprowadzamy je do ogrodu, no to muszą się troszeczkę rozgościć.
To trochę jak z ludźmi.
Dokładnie,
jak tak samo. Jak trafiamy do nowego miejsca, to musimy to miejsce oswoić. My się z tym miejscem musimy oswoić.
No i tutaj znowu taka uwaga, że jeżeli my odpowiednią atmosferę przyjazną tym roślinom stworzymy, no to faktycznie będziemy mieli takiego gościa, co się dobrze u nas czuje. A jeżeli będziemy tak chodzić po żołniersku przy nim i wszystkich na baczność trzymać, no to te rośliny też takie zestresowane, biedne, nie będą nam tej atmosfery takiej przyjaznej oddawać.
Ale dla większości ludzi co może wolno rosnąć? Krzak może wolno rosnąć. Tak, drzewo może wolno rosnąć, ale nie byliny. Wydaje się, że byliny to wiesz, szastku, prasku i powinny być już duże.
No tak, byliny w taką swoją maksymalną wielkość tak naprawdę w 2-3 lata są w stanie osiągnąć. Także ogrody bylinowe to są takie...
A te 2-3 lata to też jest dojrzewanie byliny.
No tak, no w zależności oczywiście jakie duże kupimy, chociaż ja tam zakładam w tej chwili, że mniejsze pojemniki są fajniejsze do zakładania takich gęsto obsadzonych ogrodów bylinowych. Po prostu łatwiej jest sadzić i właśnie one łatwiej się zaklimatyzowują w naszych przestrzeniach przede wszystkim.
Wiesz, najczęściej w tych ogrodnictwach kupujemy to, co właśnie kwitnie, to jest takie spore, duże. Przepłacamy, trzeba przyznać, tak? Przepłacamy za swoją niecierpliwość.
To znaczy przepłacamy. No każdy ma swoje hobby, że tak powiem, tudzież uzależnienie.
Ale wiesz, można by kupić coś mniejszego, co kosztuje
tę
samą roślinę. Ona kosztuje ta mniejsza o połowę taniej.
Tak, jeżeli chodzi o bylinę, to warto sobie kupić mniejszą roślinę, a więcej może. Zamiast właśnie w ogrodzie też nie powinniśmy sadzić pojedynczych roślin, tylko spróbować jakąś grupę większą z nich stworzyć. Także zamiast jednej dużej kupmy sobie 3-5 malutkich i one naprawdę w ciągu 2-3 lat będą wyglądały fantastycznie. Natomiast ta duża roślina może się okazać, że za chwilę będziemy musieli ją dzielić, no bo już będzie za duża, bo pamiętajmy, że właśnie byliny raz na jakiś czas wymagają tego, żeby je podzielić, odmłodzić, żeby faktycznie wyglądały interesująco. No ja dzisiaj też tutaj latam po ogrodzie i jest to zły termin bardzo mocno, ale ja tak mam już i przesadzam w środku lata z kwiatami.
Teraz ponarzekam. Agnieszka Chuben-Żukowska jest złą ogrodniczką. Ja nie wiem, dlaczego ten ogród taki się odwdzięcza. Bo gdy tutaj do niej przyjechałem, co ona robi? Ona przesadza, tak? Rzeczywiście dzieliłaś jakieś tam roślinki?
Tak, tak. U mnie nie ma terminów dzielenia roślin.
Wykopała kępę. Ciach na pół albo na ćwiartki łopatą. Wykopała 4 dołki. Tak na szybko wsadziła. Nogą tam po bokach przygniotła.
I podlałam.
I podlałaś, tak.
Najważniejsze jest podlanie.
Ale wiesz, to wszystko było tak szastku, prastku, po macoszemu.
No nie, ale ja rozmawiam z tymi roślinami, one wiedzą, że ja chcę dla nich dobrze. Wyciągam
je tam gdzieś bez słów?
Oczywiście, że tak, my się rozumiemy bez słów. I wszystko ładnie rośnie? rośnie.
Rzeczywiście ja zrobiłem wielkie oczy, że to tak to bardzo, bardzo szybko i sprawnie. Ja myślałem, że to wiesz, przesadzanie, to jest taka wyższa sztuka, wiesz?
No to jest wyższa sztuka tak naprawdę, bo to są lata praktyki i to może się zdawać, że faktycznie ja tam szastu prastu i tu tam przycisnę i tak dalej, ale no też pilnuję, żeby ten korzeń odpowiednio się ułożył, jak tą szpadlem tam uderzam, to pilnuję, żeby w odpowiednim miejscu się podzielił, żeby ta bryła też wyszła. No ja jestem po szkole...
A to była wprawa, nie brawura, tak? Rozumiem?
Ja jestem po szkole angielskiej, faktycznie tam wszystko według kalendarza jest przesadzane, siane i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że to z każdym tak jest, że jak już robi coś kilkanaście lat, no to tak jak z pieczeniem ciasta, tak? Już nie używa miarki ani innych narzędzi, tylko po prostu, jak to moja babcia zawsze mówiła, tak wiesz, tak na oko, na oko. No i ona tam, że tak powiem, w tym cieście drożdżowym na przykład mieszając, ona doskonale wiedziała, czy tam mąki trzeba troszeczkę dodać, czy
już
nie.
W palce, w rękach miała tę strukturę ciasta.
Tak, no i się wydawało, że to takie proste ciasto, nie? Tutaj wzięła... przemieszała w dwie strony i wszystko działało. No to tak samo z tym przesadzaniem tak naprawdę jest, że jak już tą technikę, ma się tą wiedzę, jak to zrobić, to potem może to wyglądać tak zgoła ekspresowo i może nawet wygląda, że się do tego nie przykładam.
A podstawa na tę moją uwagę, że co ty tak szybko i cokolwiek niechlujnie moim zdaniem, tak? Przepraszam. To odpowiedziałaś, ale to są takie specjalnie dobrane rośliny, one tutaj sobie poradzą.
Tak, tak, akurat, bo Władek się pytał, jak tam moja glina, ale faktycznie tutaj, gdzie sadziłam dzisiaj, no to mam piasek, nawet trochę żółtego piasku tam w tym podłożu
występuje. Wiesz,
występuję.
Zdziwiłem się, że ty specjalnie tam pod tę roślinkę ziemi nie przygotowujesz, niczym nie zasilasz.
No, ale to od początku wiesz, że moja preria, bo sadziliśmy na prerii, moja preria ma sama sobie dać radę. Więc byłeś świadkiem jedynego podlewania tych roślin, które dostają przy sadzeniu właśnie. No a potem staram się prerii nie podlewać. No, wyjątek był w tym roku, faktycznie była bardzo, bardzo sucha wiosna i przymrozki przyszły, więc no tak było, że tak powiem, skumulowanie wszelkich negatywnych.
No, ktoś powie, że ten dołek trzeba najpierw podlać, tam wlać dużo wody, tak? Najpierw do dołka, potem wsypać troszeczkę obornika, potem wiórkami rogowymi potraktować ten dołek.
No tak, ale tutaj akurat sadziliśmy, dzisiaj co ja przesadzałam, dzisiaj penisetum przesadzaliśmy, rozplenicę przesadzaliśmy, stachyca, także to są takie rośliny, które lubią raczej suchą glebę, a też przy glebie piaszczystej, jak dobrze zalejemy ten dołek, to dużo lepiej tam ta ziemia się przyklei i dostanie w te szczelinki pomiędzy bryłką, którą wsadzamy, niż jakbyśmy tam paluchem ugniatali.
Bo chodzi o to, żeby ziemia i woda oblepiła korzenie.
Tak, i to też troszeczkę inaczej wygląda, jeżeli sadzimy rośliny z doniczek, a inaczej, jeżeli ja przesadzam, tak? Bo moje rośliny były dosłownie przeniesione 3, 5, 10, 15 metrów.
Duży os, proszę Państwa, mamy.
Tak, mamy bardzo dużo os. Także kilkanaście metrów i właściwie na zasadzie takiej, że to jest wykopane i za dosłownie 3-4 minuty jest posadzone z powrotem. I tutaj mamy system korzeniowy, który nie jest w donicy, nie jest zwarty. On jest już takim systemem korzeniowym, który gdzieś tam się rozchodzi w glebie, więc gdybym ja teraz to mocno przyciskała, to po prostu bym połamała te wszystkie młode korzonki. A tak, jeżeli my to właśnie lekko przysypiemy ziemią, mocno podlejemy, żeby ta ziemia sama się tam osadziła, no to...
Przede wszystkim, gdybyś każde przesadzanie celebrowała, no to nie dałabyś rady, dlatego że tych roślin masz tu całe mnóstwo. To jest spory ogród.
Tak, i nad każdą się modlę, żeby było śmieszniej, bo faktycznie u mnie ani kawałek rośliny nie jest gdzieś tam do wyrzucenia, więc jak ktoś przesadza i gdzieś kawałek nawet malusieńki zostanie, to albo faktycznie ląduje gdzieś w ziemi, albo idzie do doniczki na potem, tak zwane, no bo taki mały w małą roślinkę, no to trzeba bardziej przypilnować, tak? No więc one tam lądują u mnie w rozsadniku, na miejscu wśród innych sadzonek, natomiast duża roślina, ona sobie sama da radę, nawet jeżeli ja ją tutaj w środku lata przesadzę, ale ja też od razu mówię, nie namawiam Państwa do przesadzania w środku lata, bo to naprawdę trzeba mieć doświadczenie i trzeba dopilnować. Oczywiście sadzić rośliny kupione ze szkółek w doniczkach jak najbardziej możemy przez cały okres, kiedy nie ma przymrozków, kiedy ziemia nie jest zmrożona, więc to nie jest problem. Natomiast z tym przesadzaniem, no to trzeba tak sobie się wyuczyć troszeczkę. Także nie namawiam Państwa do przesadzania, bo może być dużo strat. Ja mam sytuację taką, że faktycznie tutaj preria jest bardzo gęsto obsadzona. Te byliny, mimo tego, że wody nie dostają, nawozów nie dostają, to faktycznie bardzo silnie się rozrastają. No i powiem szczerze, że ta moja preria to jest taki ogród trochę nieprojektanta, ze względu na to, że on nie jest odgórnie zaprojektowany, jak ma wyglądać. Nie mam tutaj jakichś przemyśleń. Oczywiście całe założenie, że to ma być preria, tak, że to nie ma być podlewane, jest. Natomiast no, to jest ogród, który ciągle się zmienia. On też ciągle się zmienia ze względu na to, że niektóre...
Osa myśli, tak? Czy inny,
tak, tutaj to osa. Będzie Państwu
myślisz, że kolorowy pewnie mikrofon to kolorowy kwiat.
Będzie tu buczeć.
Albo coś słodkiego.
Tu osa, no więc bardziej słodkiego, bo to drapieżnik.
Aha.
Także akurat ten mój ogród nie jest zupełnie zaplanowany, gdzie co ma rosnąć. Jak coś, jakiegoś rarytaska uda mi się gdzieś w szkółce kupić, tak jak mówiłeś właśnie, to tak. Myślę, że każdy ogrodnik jest taki hobbysta, zajedzie do każdego sklepu ogrodniczego i chociaż jedną małą doniczkę z sobą stamtąd wyniesie.
Tak.
Także tak to jest, no i potem biegamy po tym ogrodzie i szukamy takich miejsc, żeby gdzieś tam te rośliny zmieścić. I ja myślę, że to normalna rzecz, którą robi każdy ogrodnik. Nie ma takiej opcji, że w pewnym momencie powiemy sobie stop i nie kupimy rośliny. Ale potem fajnie możemy sobie się wymieniać. Tutaj na przykład wczoraj miałam gościa też, Janusza Radeckiego.
Spod Bydgoszczy.
Spod Bydgoszczy, tak, który prowadzi fantastyczny ogród terapeutyczny. No i on się zajmuje chociażby w ostatnim czasach, tak, bo się zajmował różnymi roślinami, ale w tej chwili zajmuje się bardzo mocno magnoliami. Ja tutaj też mam kilka magnolii posadzonych, jego siewek. No i Janusz też przyjechał tutaj obejrzeć, jak tam te jego siewki sobie dają radę w tych moich tutaj
to
bardzo...
To są często
bardzo...
jego odmiany, tak?
Tak,
nowe
tak.
Odmiany zarejestrowane przez niego?
Tak, no te jeszcze są niezarejestrowane, ale właśnie każdy ogrodnik, hodowca stara się, jeżeli sprawdza daną odmianę, no to stara się tam właśnie tak w różnych miejscach Polski czy świata nawet posadzić, żeby sprawdzić, jak ta roślina będzie się sprawdzać. No i u mnie jest tutaj w tych warunkach takich bardzo, że tak powiem, trudnych, zwłaszcza zimowo. No i się śmialiśmy z Januszem, bo faktycznie 3-4 lata temu dostałam od niego magnolię i niektóre są wyższe, ale niektóre są mniejsze niż od niego dostałam.
Ale Państwo słyszą, tak? To jest otwarta
wieje,
przestrzeń,
tak.
Wieje.
Także no to ciekawe
ja
odwiedziny.
Ja nie podejrzewałem Cię o magnolię, prawdę mówiąc.
Magnolie są, rosną naprawdę w ukryciu zupełnym.
Właśnie nie widziałem.
Pozasłaniane trawami, krzewami, bo u mnie naprawdę w zimie potrafi być mocno na minusie. Są też, na szczęście pokrywa śnieżna też jest dosyć spora, no ale to wszystko wpływa na to, że te warunki tutaj są dość
Wiesz, kiepskie. Najczęściej rozmawiamy o tym, że w Twoim ogrodzie masz rośliny, które same sobie dadzą radę.
Tak, moje właśnie o to chodzi, że te moje magnolie też w żaden sposób nie są...
I ty wiesz, nie masz tego problemu.
Przesadzić, żeby nas tutaj
Agnieszka
nie zabiało.
Się rzeczywiście przestawiamy się troszeczkę. Proszę, proszę bardzo. Wiesz co, ty na przykład nie masz problemu z tym, że wyjeżdżasz na wakacje. Chociaż na wakacje nie wyjeżdżasz.
Ja w zimie wyjeżdżam na
wakacje. Ty w zimie wyjeżdżasz na wakacje. Ale teoretycznie, gdybyś miała teraz pojechać na wakacje, to nie ma problemów z tym, pani Agnieszka Hubener-Żukowska. Kto jej podleje ogród?
Nie. Tutaj zupełnie nie ma z tym problemu. Zresztą ja tutaj jak czas poświęciłam swój na pracę nad doktoratem, faktycznie mi to zajęło 2-3 lata, no to też ogród właściwie poszedł troszeczkę w odstawkę. Nie miałam na niego czasu. No i on sobie doskonale dał radę w tym czasie, tak? No i teraz może troszeczkę nadrabiam właśnie tym dzieleniem roślin, bo faktycznie przez te 2-3 lata niektóre rośliny bardzo mocno się rozrosły, ale właśnie tutaj wracając do Janusza Radeckiego, który przywiózł tę magnolię, znaczy od którego mam magnolię i wczoraj właśnie mnie odwiedził, no to raz, że mnie odwiedził przywożąc fantastyczne sadzonki drzew, bo on się zajmuje drzewami, nie przywiózł mi magnolii, bo wiedział, jak u mnie ciężko, ale dostałam fajnego jarzęba i klona. Na przykład, natomiast ode mnie wyjechał z bylinami. I Janusz jest w drodze, że tak powiem, takim objeździe kilkudniowym po Polsce i ma pełen bagażnik magnolii i innych roślin, bo jedzie do kolejnych znajomych. I on stamtąd też przywiezie jakieś inne rośliny. I właśnie tutaj chciałam powiedzieć, że przez to, że ten ogród się rozrasta, że my właśnie robimy te sadzonki, przesadzamy gdzieś, czasami nie mamy miejsca, więc one idą do doniczek, no to fantastyczne jest to, że my możemy się wymieniać tymi roślinami. I myślę, że to jest taka fajna społeczność się tworzy ogrodnicza. I potem tak chodząc po ogrodzie nawet wiemy, jaką roślinę od kogo dostaliśmy. No i też to też jest przemiłe, bo gdzieś nam się tam wspomnienia właśnie włączają, tak jak ja przychodzę koło każdej magnolii od Janusza, to też to jakoś tam umiejscowiam.
Taka społeczność, która ma wspólne hobby po prostu.
Tak, wspólne hobby, ale też właśnie to, że mamy te rośliny w swoim ogrodzie, które pochodzą od różnych fajnych ludzi, z którymi mamy czasami tylko kontakt internetowy, tak? Bo no, Facebook teraz i inne media.
Już ja ostatnio rozmawiałem, tu wchodzę w słowo o aplikacji służącej do wymiany roślin domowych, doniczkowych. Mhm. Przydałaby się taka aplikacja chyba dla ogrodników.
No myślę, że...
Do tych roślin ogrodowych.
Znaczy, myślę, że aplikacja to też jest fajna rzecz, ale my się wszyscy gdzieś tam...
Taka platforma.
Tak, a my się gdzieś tam wszyscy tacy hobbyści znamy i tam trzymamy gdzieś te nasze niki, gdzieś tam latają po internecie i myślę, że tam
chociaż nas ty ostatnio, znowu wchodzę w słowo, na Facebooku zamieściła się post o tym, że szukasz roślin do cienia.
Tak, i już jestem umówiona, już też sadzonkuję, bo oczywiście na zasadzie wymiany to będzie, więc tutaj kilka osób się do mnie zgłosiło, niektórzy naprawdę tacy kolekcjonerzy z rzadkimi odmianami. Ja też od razu oczywiście zapytanie, co ja mogę w zamian, więc też my tam wymieniamy, co mamy w ogrodzie i tam potem tutaj też właśnie jeden kolega mówi, o, tego nie mam, szukałem tego cały czas. Ja mówię, nie ma sprawy, zrobię
ci sadzonkę. To ty jeździsz jeszcze po jakichś ogrodnictwach, czy już nie?
Po ogrodnictwach jeżdżę, zajeżdżam, bo ciekawość jest oczywiście. Pojawiają się jakieś nowe odmiany, przy czym ja staram się też te formy takie bardziej naturalne, czyli pojedyncze kwiaty. Ja tutaj bardzo mocno patrzę na to, żeby ta roślinność też właśnie była taka przyjazna owadom. Więc czasami jest tak, że te starsze odmiany, czy właśnie takie prostsze w budowie kwiaty są dużo fajniejsze i też bardziej wytrzymałe, bo mamy bardzo dużo młodych odmian, które się pojawiają na rynku, ale często jest tak, że one na przykład nie trzymają swoich cech albo są bardzo krótko, no żyją 2-3 lata na przykład, więc ja tutaj staram się...
No teraz mamy widok na jeżówki blade. I to jest z nimi właśnie taka historia, prawda?
No to akurat to są purpurowe, słuchaj, któraś odmiana, albo i może skrzyżowało mi się jedno z drugim.
Tam, które widzę z daleka, tak?
Tak, to mi się jakaś
skrzyżowało. Mają opuszczone listki, myślałem, że to
tak.
Będę.
No u mnie jest tyle odmian jeżówek różnych, że to teraz już się robi krzyżowanie zupełnie.
Ale tak to z nimi jest, że te purpurowe są wyfikane, są jeżówkami hodowlanymi i one rzeczywiście potrafią się nie przyjąć. A blade są tą odmianą podstawową.
To znaczy tak... Jeżówka purpurowa też jest odmianą podstawową, taka zwykła purpurowa. Natomiast jest bardzo dużo odmian kolorowych, właśnie takich wyfikanych, kudłatych i różnych innych. No i one też są fantastyczne, bo no, są ludzie, którzy na przykład zbierają tylko i wyłącznie jeżówki i mają tych odmian po kilkaset u siebie w ogrodach i to też jest fantastyczne. No ale każdy jakby z nas ma inne nastawienie i inny cel w tym ogrodzie. Ja staram się znaleźć takie połączenia roślin, które dadzą sobie radę w trudnych warunkach, bardzo mocno patrząc na to, że nasz klimat się zmienia i tej wody będzie coraz mniej. Inne osoby zbierają jakiś jeden na przykład gatunek i to są fantastyczne kolekcje. Są takie osoby, które do odpowiednich warunków na przykład zbierają rośliny. Także no, to, ogrodnictwo jest tak szerokim tematem i taką frajdą. I najważniejsze jest to, że ci wszyscy ludzie się dogadują.
Ogrodnictwo jest szerokim tematem, bo gdy ja zadzwoniłem do Agnieszki, mówiąc, że do ciebie przyjadę, to umówiliśmy się na zupełnie inny temat, że będziemy rozmawiali o wodzie w ogrodzie. Ja do tej wody lubię wracać, bo z tą wodą są coraz większe problemy i kłopoty. A my tu, proszę bardzo, o jeżówkach, o przesadzaniu, o zupełnie czymś innym.
No ale to też jest rozmowa o wodzie, bo no, staramy się oszczędzać, więc no, czasami rozmowa o wodzie może być bez wody, dlatego że no, potrzeba i dla niektórych roślin potrzeba tej wody bardzo mało.
Za chwileczkę, za momencik, jeżeli pozwolisz, o tej wodzie w ogrodzie z Agnieszką Humenę-Żukowską, projektantką i ogrodniczką i teraz nie wiem, czy cię nie obrażę, dojrzałą. Może być?
Tak, może być. Czekaj, ja muszę tą osę czasnąć.
No to ona jeszcze trzaśnie osę. Agnieszka była miła, Osię odpuściła koniec końców. Tak to było.
Tak, no na zasadzie takiej, że przesunęłam.
Ja ci dam, ja ją trzasnę, a potem się kończy jak zwykle. Pożałowała osy. Tak to z tobą jest.
Tak.
Agnieszka Humenę-Żukowska o wodzie w ogrodzie
będzie
teraz.
Tak, o wodzie w ogrodzie.
Opowiadała.
Tak.
Ze zdziwieniem przyszedłem do ciebie i ty mówisz, ale jest sucho. Jak sucho? Przez cały tydzień padało.
No i?
No i przyznam, że jest sucho. Dlaczego?
No
na czym polega ten fenomen, powiedz?
Jest niewystarczająco dużo deszczy.
Na Pomorzu, wiesz, to nie były jakieś intensywne deszcze. One rzeczywiście były
spokojne,
które nasączają glebę.
Ale my bardziej mówimy tutaj o tym, że jest woda i pada, dlatego że my widzimy w telewizji, że są powodzie. Mhm. Ale powodzie nie są równoznaczne z tym, że jest mokro w przyrodzie. Lasy są suche, ściółka jest sucha, na polach jest naprawdę sucho. U mnie w ogrodzie na Pererii w łodziu z niedowierzaniem przesypał piaseczek z ręki do ręki. Jest naprawdę sucho. To, że mamy powodzie, to wynika zupełnie z czego innego. Nie z tego, że mamy tak silne opady, że tej wody jest nadmiar w przyrodzie, tylko dlatego, że my niestety, wstrętni ludzie, budujemy się na terenach zalewowych, nie dajemy przestrzeni wodzie, żeby faktycznie mogła gdzieś tam się z rzeki rozlać, tak? Poczekać chwilę, odparować. A my tą całą słodką wodę niestety...
Nastączyć przede wszystkim ziemię, glebę.
Tak, dokładnie, żeby ona mogła wejść w obieg, a my niestety przez to, że często koryta rzek jeszcze nadal są gdzieś tam wybetonowane, wyprostowane, nie ma tych przestrzeni zalewowych, w miastach wszystko wybetonowane i prosto woda deszczowa prosto do kanalizacji leci, a potem prosto do rzeki, a z rzeki prosto do morza, więc my tracimy naprawdę mnóstwo wody słodkiej, którą wylewamy prosto do morza. Poziom mórz za chwilę się będzie podnosił bardzo silnie, już zresztą się podnosi, a słodkiej wody jest coraz mniej i my powinniśmy bardzo mocno...
Na razie to jest tempo tam 3-4 centymetry, poziom wód podnosi się tych oceanów na 10 lat.
No tak, nam się wydaje, że to jest niewiele, ale też wiemy, że jeżeli podniesie się tam o tych kilka stopni do przodu nam w ogóle temperatura na świecie, to katastrofa murowana bardzo szybko, tak? Tutaj w ten sposób też mieliśmy te wymierania wielkie dinozaurów i te katastrofy, które się działy, one właśnie tak postępowały. Nam się wydaje, że to jest niedużo, ale tak popatrzmy sobie, jak szybko 10 lat mija. A już 3 cm to może nam się wydawać niedużo, ale już 6 cm, 9 to już zaczyna się robić całkiem sporo, zwłaszcza...
A nasze dzieci będą miały po 60 lat?
No właśnie, zwłaszcza, że tutaj mamy też akurat u nas dużo terenów w depresji, tak? Gdzie mamy poniżej poziomu morza, no więc sobie pomyślmy, co tam się zacznie dziać. No ale nadal tutaj, jakby tu mówimy o tym podnoszeniu się wód morskich, to jest ta słona woda, a my przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, żeby szanować i nauczyć się żyć, zużywając mniej słodkiej wody i przede wszystkim powinniśmy bardzo mocno zmienić swoje przyzwyczajenia, nie tylko jeżeli chodzi o rzeczy, które robimy w ciągu dnia, ale też jeżeli chodzi o zabudowę miast czy w domów jednorodzinnych, no bo musimy naprawdę zacząć odchodzić od wszelkich betonowych nawierzchni, nie odprowadzać nadmiaru wody, nadmiaru tutaj, tak? Nadmiaru, gdzie my
mamy
ten nadmiar?
Idea ideą, ale ja myślę sobie, że to powinno się opłacać, a się nie opłaca niestety.
To znaczy, to się opłacać będzie na dłuższą metę, tak? My tego nie widzimy.
Opowiedział mi o tym mój znajomy, który powiedział, wiesz, ja zużyłem w tym roku 30 metrów sześciennych wody ogrodowej na ogród. Ma założony licznik na wodę ogrodową, to metr sześcienny wody kosztuje 5 zł. Zapłacił za wodę, prawie całe lato już, prawda? 150 zł.
No tak, tylko że...
A gdyby teraz miał zbierać deszczówkę, miał kupić zbiornik za 2000 na przykład, wkopać go gdzieś sobie, podziemny zbiornik taki, żeby miał 2000 litrów.
Ale to jest pierwsza rzecz, którą my powinniśmy zmienić. Spojrzenie na świat nie przez pryzmat pieniądza. Mhm. Bo my patrzymy, co nam się opłaca poprzez pieniądz.
Ja specjalnie intryguję.
Tak, no, my patrzymy poprzez pieniądz, co nam się opłaca. No i fajnie, teraz nam się nie opłaca, ale za 15 lat ty będziesz miał nie wiem ile pieniędzy w skarbonce i będziesz chciał kupić tą wodę, a nie, jej nie będzie.
Tak może być.
Tak może być.
Straszysz.
No nie straszę, no po prostu tak, tak będzie, tak? I to, że oszczędzanie wody u nas w każdym domostwie, nawet jak oszczędzimy 3, 4, 5 litrów, tak sobie przeliczymy przez ilość ludności na świecie, gdzie połowa znajduje się w skrajnym ubóstwie i w ogóle nie ma dostępu do tej wody. Ja myślę, że czasami jest tak, że każdy z nas, ten, który ma wodę w kranie, powinien taką wycieczkę odbyć gdzieś do tych
gorszych krajów. Ale ja szukam takiego sposobu, żeby rzeczywiście wszystkich namówić na zbieranie tej deszczówki, na oszczędzanie wody, ale ja go nie znajduję. Dlatego, że no kto tam myśli w perspektywie, wiesz, 10, 20, 30, 40 lat.
No tak, ale przede wszystkim powinniśmy zmienić całe podejście do wody w całym systemie obiegu tej wody, tak? Bo to nie chodzi o to, żeby teraz każdy z nas kupował zbiorniki na deszczówkę i zbierał tą wodę, ale wystarczy, jeżeli na przykład nasze rabaty będą obniżone względem ścieżek i względem podjazdów, a nie podwyższone. Tak, bo my mamy takie już jakby od lat, ze względu na to również, że używamy soli do sypania chodników, ale mamy taki układ, że zauważ, że mamy ścieżkę, krawężnik do góry i wtedy jest trawnik u góry.
To prawda.
Czyli woda z trawnika, jak jest silne opady są, nie zostaje na trawniku.
Albo jest też rabata, wiesz, rabata powinna stać na piedestale.
No właśnie, to jest wszystko podwyższone, tak. A tu my powinniśmy robić właśnie odwrotnie, że jeżeli mamy nawierzchnię utwardzoną, ona musi być, to powinniśmy kwietnik mieć obniżony. Tak samo sytuacja powinna wyglądać w miastach, tak? Jeżeli odprowadzamy wodę, tak naprawdę nie powinniśmy odprowadzać tej wody do burzówki, tylko to powinno być wszystko ukształtowane w ten sposób, żeby odprowadzać tą wodę na kwietniki. Tylko że my łatwo możemy to zrobić w ogrodzie u siebie. I dzięki temu tą wodę w ogrodzie możemy zachować, bo to są małe ruchy, tak? Obniżenie, podwyższenie tych chodników względem kwietników. W ogrodzie prywatnym to nie jest problem. Większym problemem jest to, że my mamy jakieś tam układy i jakieś tam powierzchnie zielone w miastach już. I tutaj to zaczyna być no, duże przedsięwzięcie, żeby cokolwiek z tym zrobić. Więc w tej chwili...
Każda działka kogo innego.
No właśnie, ale w tej chwili powinniśmy zwrócić też uwagę na to, że jak już powstają nowe inwestycje, to tam już powinno to iść dobrą drogą. Już tam powinniśmy zbierać tą deszczówkę, a zbieranie deszczówki to nie jest tylko zbieranie wody do jakichś zbiorników nadziemnych czy podziemnych. To też jest właśnie skierowanie
tej... retencja.
Tak, kierowanie tej wody w stronę kwietników, w stronę obniżeń, czy właśnie ogrodów deszczowych, żeby tam ta woda mogła spokojnie sobie poczekać, nie zapychać naszych burzówek, nie lecieć prosto do morza, tylko zostawać na terenie i móc spokojnie sobie w głąb wejść, bo drzewa zaraz zaczną nam umierać. Wody nie ma. Głęboko jest coraz mniej tej wody. Także to nam się może wydawać, że jak popadało, to mamy błoćko gdzieś tam, ale jak zaczniemy sobie tam odkopywać tą ziemię, to się okaże, że jest mokro na centymetr, na dwa. A dalej jest.
Ale chodzi właśnie o takie miejsca, żeby tam było błotko.
Tak, właśnie chodzi o to, żeby
to. Bo to są miejsca nie tylko dla nas, ale dla zwierząt, dla ptaków na przykład.
Tak? Dokładnie. Ja na przykład u siebie w ogrodzie mam mnóstwo miejsc, gdzie stoją podstawki gdzieś tam od kwiatów, gdzie woda jest nalewana, miski stoją też. Pomijając, że oczywiście korzystają z tego moje zwierzaki, koty i psy, ale korzystają też inne zwierzęta. I zwłaszcza jak teraz nas tutaj straszą, że będzie znowu ciepło, ale właśnie też pamiętajmy o tym, żeby gdzieś tam wystawiać te zbiorniczki z wodą dla zwierzaków, tylko pamiętajmy, żeby to nie były też ostre krawędzie, bo faktycznie jak tam pszczółka czy inny zwierzak wpadnie
do tej wody. Ja uwielbiam patent Eweliny Sobańskiej. Wiesz, co Ewelina Sobańska ma na swoim podwórku? Kałużę, taką jedną wielką kałużę, którą co jakiś czas zasila. I to nie są poidełka dla ptaków, poidełka rzecz szlachetna, ale dzięki tej kałuży, to tam ptaki mogą się wykąpać, mogą się napić. Rzeczywiście to jest takie miejsce mocno, mocno bezpieczne też, ale też glinę mogą zdobyć. No teraz już ta glina niepotrzebna na gniazda, ale dla jaskółek czemu nie?
No ja tutaj mam staw. Wiosną ja tu mam staw i jaskółki się od wiosny budują faktycznie. Natomiast pamiętajmy o tym, że jedne zwierzęta są bardziej mobilne, drugie mniej.
A co ja się z niej naśmiałem, że ona tak ma na tym podwórku niechlujnie w tym kałużowym miejscu, a to się okazuje, że
no to
przyroda
jest centrum życia.
Tak, lubi tę niechlujność, ten rozgardiasz i bałagan.
No oczywiście, że tak. Tam się
nie było
nowe,
źle,
formy, nowe formy życia też tworzą. Ale właśnie pamiętajmy o tym, że tutaj wrócę do tego, że no, zwierzęta nie są aż tak mocno mobilne, więc ptaki faktycznie mogą sobie przelecieć ileś tam set metrów po tą wodę, natomiast mamy różne inne małe zwierzaki, którym tej wody brakuje. Ja też mam takie miejsca, gdzie ta woda po prostu jest wylewana. Mam mnóstwo kranów w całym ogrodzie, awaryjnych, ale od czasu do czasu po prostu puszczam węża i gdzieś tam pod krzewami poleję trochę wody i faktycznie widać, że tam te życie od razu w tamtą stronę zmierza. Także pamiętajmy też o tych malutkich, jeżeli chodzi o wodę.
To jest fajnie, bo rzeczywiście jest stawik, z tego stawiku można czerpać wodę, no i macie ujęcie głębinowe.
Nie mamy ujęcia głębinowego i z naszego stawu nie możemy czerpać wody, dlatego, że jesteśmy na wysoczyźnie. To są stawy polodowcowe, gdzie mamy pola zdrenowane, tutaj są dreny poniemieckie i ten staw to jest tylko i wyłącznie przestrzeń, gdzie się zbiera woda z wszystkich okolicznych pól, jak popada. W tej chwili jakbyś przeszedł do mojego stawu, mój pies nawet do brzucha nie ma wody tam.
Aha. Tak. Gdyby się tam jeszcze zaczęła wyciągać, tak, to...
Tak, tam jest bardzo mało wody. Woda, jeżeli bym chciała tutaj studnie kopać, to jest jakieś 150-200 metrów w dół.
To rzeczywiście.
Nie ma wody.
Nawet zbieranie wody do takiej banalnej beczki pod rynną ma sens?
No oczywiście, że ma sens. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na to...
Bo ja przyznam, że ostatnio zwątpiłem.
Znaczy ma sens chociażby dlatego, że ta woda, to na pewno osoby, które korzystają właśnie z wody deszczowej, to zauważyły to, że ta woda deszczowa ma zupełnie inne możliwości, jeżeli chodzi o wspomaganie roślin.
Ona podobno jest zdecydowanie lepsza. Jak pomidory, jak ogórki, jak warzywa, to zdecydowanie podlewamy ją deszczówką.
To nawet widać jak w ogród, jak jest susza i podlewamy wodą z kranu, bo musimy już, no to on jest podlany, widać, że te rośliny nie są zwiędnięte, natomiast nie ma tego bujności kolorów, nawet tej zieleni, a wystarczy, że popada deszcz i ten ogród to już jest taki wow.
O co chodzi w tym wszystkim? Woda jest woda, tak się wydaje.
No tylko się tak wydaje, my tak myślimy, że jesteśmy tacy mądrzy i wszystko wiemy, a my nic nie wiemy.
A taka woda, która odstoi się, bo być może nawet nie chodzi o tę deszczówkę jak najbardziej, ale jakby odstała się w wannie, To też jest lepsze.
I oczywiście to, że my podlewamy, zwłaszcza w jak jest upał, to też musimy pamiętać o tym, że nie podlewamy, jak jest gorąco, jak świeci słońce, tylko podlewamy gdzieś tam wieczorem albo o poranku najlepiej, żeby ta ziemia już była przestudzona, żeby też nie było takiego odparowywania. No i przede wszystkim, żeby też nie było takiego szoku termicznego, bo te rośliny są nagrzane. To tak jak my byśmy wskoczyli z plaży wygrzani prosto w zimny ocean, tak? No i dosłownie tak samo wygląda, jeżeli my podlewamy
skranę. Tak jest z nami rzeczywiście latem, że gdy idziemy nad jezioro, żeby się wykąpać i robimy to w samo południe, gdy słońce intensywnie świeci, to ta woda na początku wydaje nam się, ojejku, jak ona jest zimna, prawda?
Tak.
Bo my jesteśmy mocno rozgrzani.
No i zresztą...
A gdy nad to samo jeziorko pójdziemy wieczorem, to myślimy sobie, jaka ta woda jest przyjemnie ciepła. No wiadomo, w ciągu dnia się nagrzała. Nie, tylko chodzi o coś innego, że my nie jesteśmy rozgrzani.
No właśnie, chodzi o ten szok temperaturowy. Zresztą też się mówi, że prosto takim rozgrzanym nie powinno się wskakiwać do wody, tylko też wchodzić pomału, się schłodzić. No a jak my tak z takiego w kranu prosto wylejemy tą wodę z rury, która tam ma kilka stopni, a ziemia jest rozgrzana do kilkunastu stopni, zwłaszcza ta, czy kilkudziesięciu, zwłaszcza ta w powierzchni. No my możemy po prostu faktycznie raz, że popalić liście, bo woda zostaje na liściach i słońce jak świeci, no to niestety to palimy, ale też faktycznie właśnie ten szok temperaturowy nie jest fajny dla roślin.
To generalna uwaga, jeżeli zakładamy jakiekolwiek systemy nawadniania, to niech to będą systemy zasilające ziemię, glebę, a nie zraszające rośliny.
Tak, dużo lepiej jest, jeżeli podlewamy rośliny właśnie od korzenia, ale też pamiętajmy o tym, że no, system nawadniania nam bardzo mocno pomoże, zwłaszcza jeżeli gdzieś tam wyjeżdżamy, ale pamiętajmy właśnie o tym, żeby te nasze kwietniki były w obniżeniu, żeby to nie były takie idealnie równe powierzchnie, tylko faktycznie, żeby były takie przestrzenie, gdzie gdzieś tam woda, jeżeli popada deszcz, to żeby mogła sobie tam posiedzieć. Mój pies już teraz jest bardzo niezadowolony.
Tak, on nazwała tak. On ma wyczucie czasu. To niechby znak rzeczywiście, że to koniec spotkania.
On już tak. On już
osy,
bardzo by
psy,
chciał tutaj z
wszystko
nami być,
nas atakuje.
A my musieliśmy go zamknąć,
cała
bo
żywa
on gada.
Przyroda.
A tutaj tak, tutaj mamy bardzo dużo zwierząt wokół.
Jednym słowem więcej dzikości w tych naszych ogrodach?
No więcej natury po prostu i my troszeczkę wyluzujmy sobie.
To luzujemy w takim razie.
Się tak bardzo wszystkim.
Agnieszka Chubena-Szukowska, pani projektantka, Włodzimierz Raszkiewicz. Do miłego, do usłyszenia. I mruj łosy. I ci, którzy prowadzą pieskie życie, to była audycja Ładne Kwiatki. Do usłyszenia.